pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Nikczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć w światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu.
Wykorzystując teleskopy VLT w Chile, astronomowie zobrazowali pyły wokół czarnej dziury w galaktyce spiralnej Messier 77. Rzuca to nowe światło na naturę aktywnych jąder galaktycznych, których siłą napędową są supermasywne czarne dziury. Materia przeciągana przez grawitację czarnej dziury zagęszcza się, rozpędza i silnie rozgrzewa. Proces ten uwalnia znaczne ilości energii. Rozgrzana materia pochłaniana przez czarną dziurę może świecić jaśniej niż wszystkie gwiazdy w galaktyce.
Naukowcom udało się określić górny zakres masy neutrina, mierząc rozkład energii elektronów uwalnianych podczas rozpadu beta-trytu. Fizycy ustalili, że neutrino ma masę nie większą niż 0,8 elektronowoltów. Chociaż wciąż nie znamy dokładnej masy neutrina, to określenie jej górnego limitu przybliża nas do zrozumienia natury tych nieuchwytnych cząstek. Roli, jaką odgrywają we wszechświecie oraz wpływu, jaki mogą mieć na nasze obecne teorie. Neutrina, obok fotonów, są najbardziej rozpowszechnionymi cząstkami we wszechświecie, jednak naukowcy ciągle nie wiedzą o nich zbyt wiele.
Naukowcy z Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej pracują nad zastosowaniem hybrydowego napędu podowego na ultradużych dwuśrubowych kontenerowcach. Celem projektu jest minimalizacja zużycia paliwa, poprawa zdolności manewrowych i zwiększenie bezpieczeństwa nawigacji. To ważne, ponieważ ultraduże kontenerowce z jednej strony mają indywidualnie najwyższy ślad węglowy, a z drugiej wykorzystują ekonomię skali i transportują ogromną ilość towarów na całym świecie.
Z kolei z inicjatywy sześciorga studentów genetyki i biologii eksperymentalnej z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego trwają prace nad stworzeniem jedynego w Polsce słownika polsko-angielskiego z zakresu szeroko pojętej biologii, od biochemii po ekologię, z którego korzystać będą mogły wszystkie zainteresowane osoby. Polsko-angielski słownik biologiczny, nad którym studenci z UG pracują od sierpnia 2020 roku, wypełniłby lukę w świecie polskich specjalistycznych tłumaczeń naukowych.
Opracowano nową technologię produkcji piwa bezalkoholowego. Tym razem naukowcy zadbali o to, aby wersja bez alkoholu smakowała jak oryginał. Piwo bezalkoholowe zyskuje coraz większą popularność w Europie, a jego udział w rynku stale rośnie. Wciąż jednak wiele osób ma zastrzeżenia wobec smaku tego trunku. Zdaniem sceptyków, piwa 0% są zbyt wodniste i nie posiadają tyle aromatu, co piwo standardowe.
To bardzo interesująca informacja, Przemku.
Tak, ten news zostawiliśmy na koniec. Tak. Trzeba go skomentować, bo tutaj muszę się do niego odnieść, bo nie jestem aż tak hura optymistyczny, jeśli chodzi o to, że da się sporządzić piwo bezalkoholowe, które będzie smakowało jak oryginał. No, mieliśmy do czynienia tak. Kawa bezkofeinowa była.
Jest.
Kto ją pije? Mało ludzi.
Mało.
Mało ludzi. Mieliśmy kolę bezcukrową. Dużo ludzi to pije troszkę więcej.
Chyba trochę więcej.
Ale tak. Ja osobiście nie piję, bo mi nie smakuje.
Tak jest.
Mieliśmy jeszcze mleko beztłuszczowe. To ja w ogóle tego nie piję.
Mieliśmy różne produkty podobne do tych oryginałów, ale rzeczywiście w przypadku piwa już od dłuższego czasu słyszymy o takich doniesieniach, które właśnie wskazują, że te piwo 0% z jednej strony jest potrzebne, bo ludzie tego chcą, bo jednak...
Tak, jest jakieś zapotrzebowanie na rynku. Zresztą, jeśli tak sobie pomyśleć, czy kierowca, jeśli miałby wsiąść do samochodu po piwie zwykłym, czy po piwie bezalkoholowym, no to jednak lepiej, żeby zrobił to po tym drugim. Myślę, że tutaj prace w tym kierunku jak najbardziej są wskazane, a rynek i tak to zweryfikuje. Ale gdyby spytać się Czechów, Niemców, ale pewnie nawet Polaków, to pewnie zdania byłyby mocno podzielone.
No myślę, że tak. Myślę, że tak, ale i z tym zostawimy Państwa i zachęcamy do własnych przemyśleń na ten temat. Na pewno bardzo polecamy kierowcom szczególnie taki rodzaj piwa. I chcemy teraz przejść do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, a będzie nim pani Magdalena Filcek, która to jest naukowcem wynalazcą, neuroarchitektem wnętrz, honorowym pracownikiem NASA, a także zapalonym pilotem balonów na ogrzane powietrze. Dzień dobry, pani Magdaleno.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I od razu mam pierwsze pytanie do pani. Jak to się stało, że trafiła pani do świata nauki i wynalazczości? I właśnie zanim przejdziemy do pani najnowszych projektów, proszę troszkę opowiedzieć o swoich wynalazkach i inspiracjach, jakie pani czerpie, by być może od innych wielkich postaci świata nauki.
Bardzo miło za zaproszenie i dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście można powiedzieć, że moja przygoda ze światem nauki i wynalazczości ma duży związek z Leonardem da Vinci. A wszystko zaczęło się od, powiem troszkę o historii takiej trudnej, ale jednocześnie bardzo inspirującej.
No, wszyscy bardzo cenimy Leonarda da Vinci. Tak, słuchamy.
W wieku 15 lat miałam operację i podczas tej operacji lekarz do mnie przyszedł i powiedział, że no, jeżeli wszystko się udało, to przeżyję, a jeżeli niekoniecznie, jeżeli nie udało się wszystkiego wyciąć, no to zostało mi pół roku życia. No i w wieku 15 lat taka świadomość no, jest mocno...
Odciska piętno jakieś na człowieku przecież. Nie?
Tak, tak. Właśnie chciałam to powiedzieć, że to jest duży szok. Jednocześnie też przychodzi pewna taka refleksja razem z taką informacją o pytanie, jaki jest sens życia i co jest miarą człowieka tak naprawdę, dosłownie i w przenośni. Doszłam do takiego wniosku, że pewnie to jest to, ile dobra zostawimy po sobie w tym krótkim czasie, jaki jest nam dany, czy to jest pół roku, czy to jest 10 lat, czy 50, czy 70. I wtedy właśnie jak rozmyślałam nad tym sensem życia i tą miarą człowieka, dostałam książkę. Książkę, która zmieniła moje życie. Książka, która miała tytuł Życie i twórczość Leonarda da Vinci, który właśnie szukał takiej miary człowieka i taką miarę według mnie reprezentował. Leonardo da Vinci, jak wiemy, włoski renesansowy artysta, uczony, malarz, rzeźbiarz, architekt, inżynier, a także wynalazca, odkrywca, matematyk, anatom, geolog, filozof, muzyk.
Właściwie ciężko to zliczyć.
Dokładnie. Ja powiem szczerze, że wtedy czytając tą książkę, no z racji wtedy tego, że byłam w szpitalu i mi się nudziło, nie było komputerów, nie było telefonów, ja tą książkę przeczytałam w całości i byłam zauroczona i zaskoczona tym, że jeden człowiek może być aż w tylu, że tak powiem, w cudzysłowie wcieleniach, tak?
No tak, no bo jakbyśmy wyszli na ulicę...
Na tak głębokim poziomie.
Jakbyśmy wyszli na ulicę i zrobili sondę wśród mieszkańców, chociażby Gdańska, w której mieszkamy, i zapytali się, z czym kojarzy im się Leonardo da Vinci, no to pewnie większość powiedziałaby, że to Mona Lisa. Część pewnie powiedziałaby, że dama z łasiczką, a bądź lepiej poprawniej z gronostajem. Część być może przypomniałaby sobie człowieka witruwiańskiego z proporcjami ludzkiego organizmu. No i pewnie większość widziałaby, a to pewnie jakiś mądry człowiek dawno temu żył, jakiś renesansowy odkrywca i tak dalej. Co panią w nim tak fascynuje?
No fascynuje mnie ta różnorodność jego zainteresowań, interdyscyplinarność, łączenie tych rzeczy, jego taka bezkompromisowość też w tym wszystkim. Jego niegasnąca ciekawość życia i szukania przejawów tego życia i doświadczania życia w każdej postaci. No i stąd... on jak na przykład szedł i zobaczył kwiat, on nie tylko na niego patrzył, ale też go dotknął, powąchał, zaczął analizować, dlaczego tyle płatków, skąd to się wszystko bierze. On szukał też przyczyny wszystkiego i ta taka niegasnąca ciekawość życia jest dla mnie po prostu chyba kluczem. Ja stwierdziłam, że jeżeli naprawdę mi zostało te pół roku życia, to chciałabym to życie najpiękniej doświadczyć, korzystać, skosztować, zobaczyć jeszcze, co może mnie ominąć albo co jest mi dane. I też, jeżeli mi zostanie czasu, to zostawić coś po sobie dla innych. Bo to jest
no stąd tutaj też pewnie ten związek frazeologiczny, który trafił do języka polskiego, człowiek renesansu, czyli człowiek, który interesuje się wszystkim, który wykracza poza standardowe wykształcenie, który operuje, czy dobrze porusza się w wiedzy ogólnej, chce wiedzieć o świecie.
Jest multidyscyplinarny.
Wszystko tak? O czymś i coś o wszystkim. To takie tutaj, tak jak wspomniałem, operujemy z Gdańska. No to tutaj mieliśmy Jana Heweliusza, który też przecież łączył w sobie i astronoma, i rajce,
i przedsiębiorcę. Wspomnianego browarnika.
I wspomnianego na wstępie browarnika, i artystę przecież. Więc tutaj myślę, że faktycznie Leonardo da Vinci może być takim punktem odniesienia do takich właśnie, jeśli ktoś zamierza ze swoim życiem zrobić coś ciekawego.
Tak, tak. I to jest właśnie też bardzo ciekawe, że połączenie sztuki i nauki, tak? Że on nie był tylko inżynierem lub tylko artystą. On łączył tak skrajne dziedziny sztuki, a właśnie na pograniczu tych dziedzin znajdował największe rozwiązanie, największe wynalazki. I to było dla mnie fascynujące. Ja też właśnie jakby w inspiracji jego życiem, jego sposobem życia i patrzenia na świat, jak okazało się, że przeżyłam dłużej niż pół roku.
No właśnie, i co stało się potem?
Bardzo się z tego cieszymy. No właśnie, co się wydarzyło potem? Co właśnie z tymi wynalazkami i inspiracjami?
Tak, wybrałam Akademię Sztuk Pięknych, aby tam studiować na Wydziale Architektury Wnętrz. Tam był właśnie i rysunek, i malarstwo, i architektura, i inżynieria, i projektowanie. Także wszystko, co można było powiedzieć w jakiś sposób w świecie współczesnym jakby nawiązywało do Leonarda da Vinci, a było jakby, no bo trudno studiować wszystko naraz, prawda? Owszem. Jak się idzie na studia. Więc jakby to wybrałam najbardziej zbliżone. Dla mnie to było takie okno na świat, na początek, bo stwierdziłam też, że jak będę chciała coś zaprojektować, coś, co wyobrażę sobie w moim mózgu, wyobraźni, to będę chciała to przekazać ludziom, a jedyny sposób, żeby przekazać, to jest umieć to narysować. Bo powiedzieć to jest jedna rzecz, ale no trudno, żeby jakby dotrzeć do wyobraźni drugiej osoby bez wyobrażenia sobie tego, bez narysowania tego obiektu.
No zwłaszcza, że jeden obraz to potrafi czasem zastąpić kilkaset słów.
Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. Ja potraktowałam tutaj właśnie rysunek jako narzędzie. Narzędzie do możliwości wypowiedzenia się, do możliwości przekazania, o co mi chodzi, co jest w mojej wyobraźni i co chcę dalej. I tak, to bycie artystą doprowadzi do zawodu pilota, nomen omen. Moja praca dyplomowa, praca magisterska była stworzeniem takich wyjątkowych wnętrz, innych niż wszystkie, do których potrzebowałam właśnie pretekstu, żeby były inne, a tym pretekstem wcześniej znalezionym była moja własna potrzeba zobaczenia miasta z góry, z innej perspektywy, zobaczenia tego samego momentu wznoszenia się, to było dla mnie istotne. Tego, co my czujemy wtedy. Czyli takie powiedzmy, jak jedziemy windą panoramiczną i widzimy dookoła były wysokie budynki, a jedziemy do góry i nagle wszystko się staje mniejsze, malutkie, my rośniemy. To ta zmiana perspektywy i to, co się dzieje, można powiedzieć, takiego wglądu psychologicznego i poznawczego było dla mnie kluczowe. Stąd właśnie też był balon, który leci do góry i na dół. My możemy go wykorzystać jako wieżę widokową, jako windę. No i tu zaprojektowałam cały budynek dookoła tego balonu, żeby miał swój port do startów i do lądowań. I też zaprojektowałam już w tym budynku wnętrza. To były takie właśnie początki i to wszystko połączone było z bardzo głębokimi badaniami naukowymi, analizą faktów, analizą możliwości lotu balonem, wielkości balonu. Tak bardzo się tutaj zajęłam naukowo, dogłębnie.
No my jeszcze tutaj do tych balonów pewnie wrócimy pod koniec wywiadu, ale mnie interesuje to hasło neuroarchitekt. Co się pod tym kryje? Neuroarchitekt. Rozumiem, że architektura, która wpływa jakoś na człowieka, który w tej architekturze przebywa, ma z nią kontakt, wchodzi z nią w jakąś interakcję. O co chodzi w tym pojęciu?
Dokładnie, dokładnie tak jak pan mówi. Chodzi o to, żeby, mamy nasze zmysły, prawda? My dzięki zmysłom odbieramy świat i go odczuwamy, postrzegamy, analizujemy. Były zrobione w latach 70. takie badania, gdzie zaprojektowano trzy pomieszczenia i w jednym pomieszczeniu były kolory bardzo zharmonizowane, kształty mebli były owalne, bardzo przyjemne, bardzo ładnie pachniało, było czysto, był porządek. W drugim pomieszczeniu powiedzmy, że było tak średnio, kolory już nie były tak dobrane i meble były zaostrzone, miały kąty zaostrzone. A w trzecim pomieszczeniu był bałagan, zupełnie kolor niedobrany, wręcz śmierdziało, można tak powiedzieć. I w tym samym czasie wpuszczono trzy osoby, które wcześniej sprawdzono, że uczą się wiersza na pamięć w tym samym czasie. I wpuszczono te osoby z nowym wierszem, tym samym, i kazano im wyjść z pokoju w momencie, kiedy się nauczą. Pierwszy wyszedł oczywiście człowiek, który był w tym pomieszczeniu harmonijnie, gdzie ładnie pachniało, gdzie były przyjemne kolory. Drugi z tego środkowego pomieszczenia, a ten z tego pomieszczenia, gdzie był bałagan, nie wyszedł wcale. I
został tam?
Dlaczego nie wychodzisz, tak? Bo już wszyscy wyszli, a ja mówię, no nie jestem w stanie się tego nauczyć. Wszystko mnie tutaj rozprasza, tak? Rozpraszają mnie kolory, ten zapach, który tutaj dookoła jest. Nie jestem w stanie się skupić i nie jestem w stanie zebrać myśli i tego zapamiętać. No po prostu nie jestem. No i się okazało, że całe nasze środowisko, w którym przebywamy, począwszy właśnie od zapachu, od koloru, od kształtów, ma na nas olbrzymi wpływ, na naszą koncentrację, pamięć, na uważność, na wykonywanie naszych obowiązków i na nasze zdrowie też konsekwentnie. Więc neuroarchitektura to jest właśnie takie zaprojektowanie wnętrza, które poprzez zmysły pozwoli nam na lepszym samopoczuciu, ale poprawi nam zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne i da nam właśnie taki well-being.
No dobrze.
I poprawi koncentrację.
Ale jak to się stało, że została pani honorowym pracownikiem NASA? To nas bardzo ciekawi i też chcielibyśmy może dowiedzieć się, czy to jest funkcja wyłącznie honorowa, czy może wiążą się z nią jakieś możliwości?
Jeżeli chodzi o honorową funkcję w NASA, to było tak, że ja w 2018 roku po zaprojektowaniu właśnie całego systemu Vinci Power Nap który przedstawiałam na różnych konferencjach naukowych w Miami, w Londynie, w Dubaju, w Tokio, w Nowym Jorku, dotarłam w pewnym momencie na Stanford University, gdzie poznałam właśnie przedstawiciela NASA, który zachwycił się tym rozwiązaniem i stwierdził, że jest on idealnym wsparciem, właśnie ta neuroarchitektura Vinci PowerNap, dla efektywności i uważności naziemnych kontrolerów misji kosmicznych, jako narzędzie do szybkiej redukcji stresu oraz do regeneracji ciała i umysłu w ciągu zaledwie 20 minut, właśnie w idealnie zaprojektowanym neuroarchitektonicznym środowisku, kojącym wszystkie zmysły naraz. Co więcej, może to służyć także jako rewolucyjne rozwiązanie dla pilotów i astronautów przed, w czasie oraz po misjach kosmicznych jako wsparcie fizjologii, psychiki człowieka dla bezpiecznych misji.
No właśnie, pani Magdo, tutaj chciałbym może dopytać jeszcze, gdyby pani kilka słów mogła powiedzieć właśnie więcej o tym systemie, jakoś go opisać, jak on działa, co tam zostało wykorzystane, no bo to jest ta neuroarchitektura cały czas, o której mówimy.
Ja sobie wyobrażam na przykład, że te pani doświadczenia można wykorzystać w czymś, co będzie przyszłością astronautyki, czyli budowa habitatów na Księżycu, budowa habitatów na Marsie, budowa statków kosmicznych, które będą przeznaczone do długich podróży kosmicznych, gdzie jednak w ograniczonej przestrzeni załoga, która będzie przebywała, będzie musiała się czuć, no powiedzmy, jak najbardziej jak w domu. Oczywiście tego się nie da zastąpić, ale rozumiem, że tutaj w tą stronę te prace będą prowadzone i pani bierze w tym udział.
Powiem tak, ten cały system jest w stanie pomóc nam, ludziom, w długich misjach kosmicznych. Ja już to opisałam i opublikowałam w pracy naukowej na International Aeronautic Congress w 2020 roku. Wiemy już o tym, że dolecimy na Marsa, prawda? Technicznie jest to możliwe, są wysyłane tam misje, to są misje bezzałogowe. Problem największy jest w...
Człowiek jest problemem.
Czujniku ludzkim, tak, jako człowiek. My nie wiemy, czy będziemy w stanie dolecieć fizjologicznie i psychicznie w dobrym stanie. A wiadomo, że te osoby, które tam dolecą, to muszą być pionierami, muszą być w najlepszej formie, muszą być najbardziej skupione, to muszą być właściwie tacy Leonardo da Vinci, można powiedzieć, bo przecież nie weźmiemy całego zespołu z każdego, tu lekarza, tu inżyniera, tu hydraulika, tutaj, bo wystarczy, że jednej osoby zabraknie, gdzieś po drodze, nie wiem, rozchoruje się, umrze i co? Jakby właściwie to tacy właśnie ludzie renesansu moim zdaniem chyba powinni tam lecieć, ponieważ tak będzie tak dużo problemów do rozwiązania z tak różnych dziedzin, które trzeba będzie powiązać, że to będzie potrzebne, ale właśnie wracając do tych habitatów, jak najbardziej jeżeli już jest dowiedzione, że jeżeli my lecimy w kosmosie i widzimy przez okno Ziemię, mamy ten overview efekt, no to jesteśmy w ogóle zachwyceni tym, że jest Ziemia, ale dopóki ją widzimy, czujemy się w jakiś sposób związani z matką Ziemią.
A ona znika w pewnym momencie.
W pewnym momencie przy długich lotach kosmicznych ona nam zniknie i tu będzie bardzo duży problem psychologiczny. Będzie brakowało właśnie tego połączenia. Myślę, że jednym z najlepszych rozwiązań będzie stworzenie na statku kosmicznym, czy właśnie w habitatach na Marsie, czy na Księżycu, takich przestrzeni, które najbardziej będą przypominały nam nasze środowisko naturalne, z którego wyrośliśmy, z którego ewoluowaliśmy, bo te nasze zmysły, nasze atawistyczne odruchy cały czas istnieją, mimo że jesteśmy w XXI wieku, to jednak te wszystkie zachowania są dla nas ważne. Chociażby, i tutaj taką ciekawostkę powiem, że proszę sobie wyobrazić swojego przodka, który mieszkał w lesie i szedł przez las. Wiadomo, że wtedy były wysokie krzaki i drzewa, i on nie widział, co jest za tym krzakami i jeżeli nie zobaczył, że tam czai się niebezpieczeństwo, no to został, że tak powiem, zjedzony. I w pewnym momencie ci przodkowie zaczęli się zastanawiać, jak mogą, i to pewnie było podświadome właśnie takie działanie, jak mogą sobie pomóc, żeby wcześniej to niebezpieczeństwo...
Przewidywać pewne kwestie, tak.
...sobie uświadomić. Okazało się, że ptaki siedzą wyżej na drzewach, więc mają inną perspektywę, tak jak ja w balonie. Z tej perspektywy widzą więcej i widzą zbliżające się niebezpieczeństwo. I ptak ma taką, że tak powiem, przypadłość, że on śpiewa tylko wtedy, kiedy czuje się bezpieczny. Ponieważ jeżeli wyczai niebezpieczeństwo, no to albo milknie, albo odlatuje, żeby nie być zjedzonym. Mhm. Więc jeżeli nasz pradziad szedł przez las i ptaki śpiewały, no to można powiedzieć, że środowisko było w miarę bezpieczne. Mhm. I w momencie, kiedy nagle te ptaki milkły, no to robiło się creepy, tak?
Tak, to niebezpiecznie. Ciekawe.
Iż nawet teraz, jak ja to opowiadam, to na pewno jesteśmy w stanie to sobie przypomnieć, taką sytuację, że jak wchodzimy do lasu, jest cichutko i w ogóle jest cisza. To jest tak trochę...
To robi wrażenie i tworzy taką atmosferę grozy, trochę niepewności.
Tak. Więc na przykład ja mam taką swoją małą teorię, że na przykład w dzisiejszych czasach w miastach, gdzie tych ptaków nie słychać, może one nawet są, ale są zagłuszane przez dźwięki samochodów i inne, i my nie słyszymy tych dźwięków ptaków, więc podświadomie mamy wrażenie zagrożenia. Nie wiemy skąd, nie wiemy jak, ale cały czas jest jakby takie poczucie zagrożenia. I nawet sobie pomyślałam, czy gdyby takie dźwięki ptaków na przystankach tramwajowych gdzieś nie puszczać, czy człowiek by nie czuł się tak przyjemniej i bezpieczniej, że tak powiem, czysto tak psychologicznie i atawistycznie. Więc wracając właśnie do takich odruchów, my ich mamy dosyć sporo i dużo i to mogę tak opowiadać dłużej, ale to nie, na inną audycję może, na dłuższą. Dlatego tak zaprojektowany jest właśnie Vinci Power Nap, żeby te wszystkie zmysły koić, nie wyciszać totalnie, bo wyciszenie też nie jest najlepsze, takie zupełne, takie jak w takich kapsułach, gdzie nie ma nic, żadnego...
W komorach bezechowych i tam też człowiek, były przypadki, że ludzie odchodzili od zmysłów.
Wariują, tak. Tak, dokładnie. Panie, to był jeden, jak nie ma żadnych odczucia zmysłów, to był jedno z tortur, że tak powiem, w czasie jakichś tam wojen. Więc tutaj nie chodzi o wyciszenie zmysłów, tylko chodzi o przywrócenie tych najlepszych do poczucia bezpieczeństwa. Mi najbardziej zależy na poczuciu bezpieczeństwa, tak żeby człowiek poczuł się bezpiecznie, żeby mógł się zrelaksować, odpuścić napięcie, żeby to napięcie spadło, żeby poziom kortyzolu spadł. W momencie, kiedy poziom kortyzolu spada, to pomieszczenie przypomina nam las, bo tak krążę dookoła, a nie powiedziałam, co to jest, więc pomieszczenie przypomina las, jest mięciutka trawa, są drzewa, jest wyciszone w ten sposób, że nie słychać samochodów i cywilizacji, ale słychać dźwięki ptaków. Jest rozpylony zapach rozkoszonej trawy, a wcześniej oczyszczacze powietrza oczyszczają nam pomieszczenie z powietrza, z tych pyłów PM2 i pyłów PM10, więc można powiedzieć, że jest taka perełka czystości i bezpieczeństwa w centrum miasta.
Czyli to jest diametralnie różne, przepraszam, to jest diametralnie różne od tego, co widzimy na filmach science fiction, gdzie te pomieszczenia są sterylne, gdzie ci astronauci, ci podróżnicy kosmiczni przebywają w pomieszczeniach, gdzie są po prostu gołe ściany, komputery, ekrany i przyciski różnego rodzaju urządzeń. Tak się nie da po prostu.
Tak się nie da na dłuższą metę. To pewnie jest niepotrzebne do pracy, tam gdzie tak musi być sterylnie, bo na przykład urządzenia tego potrzebują, żeby nie latały jakieś paproszki czy coś tam. W każdym razie na dłuższą metę tak się nie da i potrzebujemy właśnie tej przestrzeni.
Pani Magdo, teraz musimy postawić... Dobrze.
Tak, jeszcze jedna ważna rzecz, bo w tej całej przestrzeni jest specjalna chusta. Ta chusta, do której wchodzi osoba i w niej się kładzie i przyjmuje pozycję zero gravity position. I to jest pozycja, którą mają astronauci w stanie nieważkości. I to jest pierwszy raz w historii ludzkości, kiedy ta pozycja została stworzona na Ziemi i można jej doświadczyć. I też przy bujaniu specjalne, jakby jest takie jedno pociągnięcie, jest bujanie w odpowiednim kierunku, z odpowiednią częstotliwością, człowiek może doświadczyć mikro i hipergrawitacji na Ziemi.
Pani Magdo, i tutaj stawiamy małą kropkę, ale tylko na chwilę, bo naszych słuchaczy musimy zaprosić na przerwę, a po przerwie wrócimy do rozmowy.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Zauważyła pani niedawno, że sprężony tlen, który jest podawany pacjentom przez respirator, jest za zimny. Zbyt niska temperatura powietrza bowiem tworzy tak zwaną burzę histaminową, która sprawia, iż chory ma nasilone objawy choroby. Nie planowała pani dokonać tego odkrycia, które jest bezpośrednio związane z panującą epidemią, a tu tak nagle pojawiła się tak ważka idea. Czy ona znalazła przełożenie na praktykę lekarską? No i w ogóle o co chodzi z tą burzą histaminową?
Tak, został odnaleziony przełomowy mechanizm patofizjologii COVID, SIRS i sepsy, jako wynik zauważenia, że respiratory podają za zimne i zbyt suche powietrze do płuc. I gorąco wierzę w to, że znajdzie ono przełożenie na praktykę lekarską w szpitalach, nie tylko w temacie COVID, ale również w przypadku sepsy. I tu też mam taką dygresję, zrobię na temat sepsy i potem wrócę do COVID-a.
Jasne.
Dlaczego sepsa? Ponieważ od 3000 lat lekarze są wobec niej bezradni i nie wiedzą, co ją wywołuje. I jak ją skutecznie leczyć? Przeważnie występuje w szpitalach po operacjach.
Paradoksalnie, gdzie... w szpitalach.
Tak, tak. Właśnie paradoksalnie. Tak. Właśnie, gdzie podczas operacji pacjent leży na zimnym stole, przeważnie, podawany jest zimny, suchy tlen przez respirator, prawdopodobnie być może zbyt chłodne płyny dożylne, są podłączone jakieś dreny, cewniki, różne urządzenia, występuje przecięcie powłok, no bo jak przy operacji to wiadomo, różne ciała obce. I to wszystko, co wymieniłam, plus oczywiście choroba, którą nam człowiek ma, to uaktywnia komórki tuczne do wyrzutu histaminy.
Co robi ten związek chemiczny?
Dostanie się do krwi. Ta histamina, jak się dostanie do krwi, to powoduje agregację, czyli sklejanie się płytek krwi i zaczepy od razu. A to wszystko też prowadzi do spadku saturacji. Czyli krew nie jest w stanie dotlenić innych narządów. Sama histamina, która przez swoje receptory H1, H4 powoduje wyrzut kolejnych cytokin, tworzą się stany zapalne. To wszystko prowadzi do niewydolności narządów i tak zwanego gnicia, tak można powiedzieć trochę od środka. Dlatego sepsa jest nazywana posocznicą, a Avicenna już w XI wieku nazwał ją chorobą zgniłej krwi. I właściwie do dzisiaj nie było wiadomo, co ją powoduje. I można powiedzieć, że ta histamina jest tutaj chyba kluczem. Komórki tuczne i właśnie oddziaływanie poprzez środowisko na komórki, czyli znowu mamy tą neuroarchitekturę środowiska. Nie zauważyliśmy tego, że temperatura, to wszystko może mieć wpływ na to, że ta histamina się wytworzy i zrobi całe dalsze zamieszanie. I ciężkie przypadki COVID mają kliniczne objawy sepsy i wstrząsu septycznego, dlatego wielu pacjentów dotkniętych COVID umiera z powodu sepsy i jej powikłań, tak możemy powiedzieć w dalszej kolejności. I patrząc na to wszystko, cała ludzka populacja czeka na rewolucyjne odkrycie dotyczące obecnej pandemii. Zrozumienie patofizjologii tej choroby jest kluczowym priorytetem badawczym. I tak jak tutaj pan powiedział, rzeczywiście w lipcu ukazał się artykuł duży pod tytułem "Przełom w walce z COVID. Pilot naukowiec odkrył, jak hamować objawy. Lekarze potwierdzają." Ja tak też opowiem w skrócie, jak to wyglądało. Ja jako córka, której tato właśnie był podłączony pod respirator i jako naukowiec, przerażała mnie myśl, że przeżywalność pacjentów poddanych mechanicznej wentylacji wynosi zaledwie 10%. Starałam się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Podejrzewałam, że przyczyny tkwią w reakcji płuc na działanie respiratoru. I tutaj łącząc fakty, wiedzę z dziedziny fizyki gazów, aerostatyki, lotnictwa, z istniejącymi już w wielkiej ilości badaniami i informacjami medycznymi, zrozumiałam, co może wywoływać te ciężkie objawy COVID i sepsy. I właściwie to odkrycie jest ponownym przypomnieniem termodynamiki i fizyki gazów w wentylacji mechanicznej, jak również aktywacji komórek tucznych w płucach, nie tylko, oraz działania histaminy, enzymów neutralizujących histaminę oraz leków przeciwhistaminowych. Ta droga, którą tutaj obrałam, nadała kierunek moim badaniom i pozwoliła dokonać niespodziewanych obserwacji. Okazało się, że w przypadku COVID i sepsy istnieje pewien patofizjologiczny mechanizm, który wywołuje symptomy łudząco podobne do tych, które pojawiają się przy burzy histaminowej, która w konsekwencji prowadzi do burzy cytokinowej i do ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, a który to mechanizm dotychczas nie był brany pod uwagę, bo jakby lekarze skupili się na tym, co widzą, czyli na burzy cytokinowej. A burza histaminowa jest krok wcześniej. I odnalezienie tego mechanizmu rozwoju COVID i sepsy może, moim zdaniem, poprawić stan zdrowia milionów ludzi.
Ale to już się dzieje? To już się dzieje w praktyce lekarskiej, w szpitalach?
W niektórych myślę, że tak. Już było to sprawdzane w Dubaju. Nawet nie to, że myślę, to na pewno. Było to sprawdzane w Dubaju, w Indiach i w Warszawie.
Bo to brzmi rewolucyjnie. To odkrycie, ono ratuje życie. To nie jest odkrycie małe, to jest odkrycie ważkie.
To jest odkrycie tak. Ja powiem szczerze, że ja jak to odkryłam, to nie do końca wierzyłam w to i rano się budziłam i mówię, nie, to jest niemożliwe, że ja to odkryłam. Po czym siadałam jeszcze raz do tej pracy naukowej, czytałam to wszystko, czytałam kolejne prace naukowe i mówię, nie, no to jest to. I naprawdę trudno mi było wierzyć, że ja tutaj, nie będąc lekarzem, tak, cały świat szuka tego połączenia i nie może znaleźć.
Ale ja rozumiem, że konsultowała też pani z lekarzami te
tak,
swoje.
Tak, dokładnie tak. To było wszystko konsultowane. Każdy krok był konsultowany z lekarzami, z anestezjologami, pulmonologami. To też była długa droga. To nie było tak, że ja to znalazłam w ciągu jednego dnia. To mi zajęło półtora miesiąca od rana do wieczora czytania prac naukowych z różnych dziedzin i konsultacji z ponad 50 różnymi lekarzami czy konsultantami z różnych dziedzin, też budowy respiratorów, z genetyki, z bardzo, bardzo, bardzo dużo tych konsultacji przeszłam, żeby w ogóle potwierdzać to, co ja myślę, czy tak myślę, czy to jest dobrze, czy w tą stronę idę, a jak to rzeczywiście wygląda w szpitalu, no bo przecież nie mogę wejść do szpitala, jak to jest, więc te informacje dostawałam, łączyłam fakty. No i okazuje się, że rzeczywiście to odkrycie może poprawić stan zdrowia milionów ludzi poprzez właśnie rozpowszechnianie prostej idei dotyczącej nietolerancji histaminy i działania leków przeciwhistaminowych, wybranych enzymów oraz rekomendacji usprawnienia wentylacji mechanicznej, prowadząc w konsekwencji do zmniejszenia liczby hospitalizacji pacjentów, ich podłączeń do respiratora, zmniejszenia liczby możliwych zgonów z powodu COVID czy sepsy, jak też i innych chorób, ponieważ to wszystko może zahamować ich rozwój od pierwszych objawów, wspierając zdrowie ludzi na całym świecie.
Czyli tutaj potencjalny doktorat albo habilitację można na tym zrobić, albo tak, nawet jeszcze coś większego.
I to nie jedno.
I to pewnie nie jedno, dokładnie.
Tak, myślę, że to jest przepiękne pole do żeby właśnie dużo naukowców wzięło tą moją pracę naukową, która już jest opublikowana. Wszystko odkryłam w marcu zeszłego roku. W lipcu był pierwszy raport medyczny. 1 października była duża praca naukowa opublikowana pod tytułem Odkrycie mechanizmu COVID, SIRS i sepsy, obrona i leczenie, komórki tuczne i sztorm histaminowy jako pomijane aspekty w COVID oraz u pacjentów wentylowanych, potencjalna rola leków przeciwhistaminowych. I tutaj współautorami tej pracy naukowej był znakomity pulmonolog pan dr Majak z Rashid Hospital w Dubaju oraz wspaniała pani anestezjolog, pani Anna Krzyniarz-Płotecka z Warszawy, którzy to na własnym doświadczeniem potwierdzili i sprawdzili, że to wszystko tak wygląda, tak działa. Nie wiem, czy tutaj mamy czas jeszcze, żeby powiedzieć właściwie o co chodzi z tymi respiratorami, o tej temperaturze.
No to jak najbardziej, proszę kilka słów oczywiście.
Jak najbardziej, tak, bo to jest temat, który jest w dalszym ciągu aktualny, mimo tego, że świat obserwujemy symptomy, że powoli wychodzimy z tego szaleństwa.
No ale respiratory tak czy inaczej pozostaną...
Używamy ich tak stale i one są... Tak. Newralgicznym wyposażeniem szpitalów.
Myślę, że i respiratory, i sepsa tutaj będzie dalej, jakby to odkrycie jest nie tylko przy COVID, ale to ma olbrzymie znaczenie dalsze. Zaczynając od początku, to zauważyłam, że ten sprężony tlen, który jest w tych dużych butlach poza szpitalem, w momencie, kiedy się rozpręża, no to tu mamy zwykłą fizykę gazu.
Obniża temperaturę
każdy
swoją.
Każdy gaz, który się rozpręża, to on się ochładza przy rozprężaniu. To jak mamy dezodorant, popsikamy się dezodorantem, prawda? On tam jest w tym miejscu jest oszoronione, jest zimne. I ta mieszanka powietrza, to zimne powietrze dostaje się do respiratora i tam już jest zmieszany, to jest pewna mieszanka powietrza, która jest podawana przez respirator i jeżeli nie jest aktywnie nagrzewana i nawilżana, no to wydaje się być, że jest zbyt zimne i suche to powietrze, które dociera do płuc. I nawet jeżeli jest to temperatura pokojowa, bo zdąży się na przykład nagrzać do temperatury pokojowej, czyli w okolicach 20 stopni na OIOM-ie, to dalej jest to o 17 stopni za mało do tego, co powinno być w płucach. Bo w płucach, według wszystkich prac naukowych, jest do dobrej wymiany gazowej, tlenu na dwutlenek węgla i z powrotem, powinna być temperatura 37 stopni i 100% wilgotności.
No dobrze, a jak sobie radzą polarnicy na przykład, którzy idą, przebywają i pracują w warunkach powiedzmy jakiejś stacji antarktycznej albo stacji na Spitsbergenie i mamy temperaturę, wychodzą na zewnątrz, mamy temperaturę minus 30, minus 40 stopni. Przecież oni muszą oddychać tym co jest.
Tak.
Czy tutaj no tak jest różnica między tymi
tak,
zjawiskami?
Chciałam zauważyć bardzo ważną rzecz, ponieważ no wydaje się, że my też przecież teraz panowie są w pokoju i oddychają temperaturą pokojową, ja też.
Tak, owszem.
Tak, i nic tam nie jest.
Bardzo przyjemnie jest, tak.
Tak. Jakby nie zauważyliśmy jednej rzeczy, i to chyba cały świat tego nie zauważył, że w momencie, kiedy my oddychamy przez nos, to całe górne drogi oddechowe, nos, jama ustna, wszystkie
grzeją. Przez zakamarki,
one nam 90% nagrzewają lub ochładzają, bo też na pustyni jak jesteśmy, to całe górne drogi oddechowe mogą nagrzać lub ochłodzić.
Wszystko jasne.
Tak, powietrze. I w tym momencie, jeżeli używamy nosa i górnych dróg oddechowych, to możemy to nagrzać. I to wchodzi do płuc, powiedzmy tam 35-36 stopni i jest w miarę okej. W momencie, kiedy jesteśmy podłączeni do respiratora, to rurkę mamy bezpośrednio w płucach, czyli omijamy bypassem całe górne drogi oddechowe i to powietrze z temperaturą 20 stopni nie ma gdzie się nagrzać. I te 20 stopni wpada nam do płuc i teraz tutaj można powiedzieć, że zachodzi prawo Charlesa. Kolejne podstawowe prawo fizyki, że jakikolwiek gaz, jeżeli jest podgrzany, bo w momencie, kiedy powietrze w temperaturze 20 stopni wpada nam do płuc, a płuca dalej mamy jako ciało, człowiek ma 37 stopni lub większą temperaturę, jeżeli ma gorączkę, no to ten gaz w tych płucach natychmiast się podgrzeje i jeżeli się podgrzeje, to wzrasta jego ciśnienie i objętość.
Czyli płuca działa i je rozszerza, tak? Pęcherzyki płucne.
Jeszcze bardziej uciska, tak? Więc mamy dwie rzeczy, które się dzieją w płucach. Mamy zimno, które dotyka płuc od samego początku wejścia i później ucisk, tak? No bo to jest, już jest pewne ciśnienie podawane z respiratora plus to, które się dodatkowo wytworzy przy podwyższeniu temperatury. Ja tylko powiem, że gdyby temperatura tego powietrza była 37 stopni, 100% wilgotności, tak jak powinna być, to nie zachodziłoby to rozszerzanie, tak? Nic by się nie rozszerzyło, bo by wchodziło do takiego samego warunku.
Ale
powiedzieć.
To problem w takim razie jest w aparaturze, bo respiratory nie mają wbudowanych systemów podgrzewania podawanego tlenu. Więc tutaj może problemy z wprowadzeniem tego rozwiązania są na poziomie sprzętowym, bo nie mamy aparatury do tego.
Tak, ja się też dogadywałam, jak to wygląda. Wygląda to tak, że respiratory rzeczywiście nie mają takich nawet pokrętów na temperaturę czy na wilgotność. Nie wszystkie, bo są jeszcze jakieś takie super, hiper, strasznie drogie i pewnie one mają, ale takie normalne, zwykłe respiratory do krótkiego pobytu człowieka na oddziale tego nie mają, ale są takie nakładki, które można dokupić na respirator i to są nakładki, które aktywnie podgrzewają i nawilżają powietrze. Bo na dzień dzisiejszy w szpitalach używany jest filtr, tak zwany heat moisture exchanger i w większości lekarzom się wydaje, że to jest nagrzewacz, bo jest heat moisture, tak, heat i moisture, ale to jest exchanger, czyli exchanger to jest wymiennik ciepła i wilgotności. On nie ma aktywnej funkcji podgrzewania. On nie podgrzeje nam do takiej... Tak, musi być heater, a nie heat moisture exchanger. Tak. Więc też trzeba pamiętać, że to powietrze nie może być za suche, bo wtedy wysuszymy płuca od środka, więc musi być i ciepłe, i wilgotne. I też jest bardzo ważne, coś tam kiedyś rozmawiałam z pewną osobą i powiedziałam, że no pani Magdo, ale przecież no powiedzmy, że to powietrze jest zimne, ale jest na ścianie w szpitalu taki pojemniczek z wodą i tam się nawilża. Ja mówię, nie, ten pojemniczek z wodą to jest filtr wodny, bo gdyby jakikolwiek paproszek był w tym tlenie, no to on się tam utopi, że tak powiem, i chodzi o to, żeby on nie trafił do płuc, a wiemy też po prostu z zwykłej fizyki, zasad fizyki, że zimne powietrze ma mniejszą możliwość zabrania większej wilgotności ze sobą niż powietrze ciepłe. To możemy zauważyć, jak sobie podmuchamy na zimną szybę, prawda, to nam się to skropli, to co my wydychamy. No to są takie bardzo podstawowe rzeczy, a gdzieś zostały przeoczone właśnie chyba w tej, jak rozmawiałam też z dystrybutorami respiratorów, to są stosowane takie nagrzewnice aktywne przy niemowlaczkach. Jak się niemowlę rodzi i tam musi być podłączone, to są nagrzewacze to aktywne i nawilżacze. Jakoś nie zastosowano to na dorosłych.
Pani Magdo, nasza rozmowa jest fascynująca, ale niestety czas jest nieubłagany. Ale to nie koniec. Ale skoro tyle tutaj powiedzieliśmy o tlenie i powietrzu, to koniecznie musimy panią zapytać jeszcze o te wspomniane loty balonowe. Jak do tego doszło i co dla pani jest najbardziej fascynującego w tym lataniu balonem?
Tak jak wspomniałam, odnalezienie pasji rozpoczyna się od pierwszego doświadczenia. Tak też było w moim przypadku. Zakochałam się w lataniu po swoim pierwszym locie balonem, który był wykonany naukowo na potrzeby mojej pracy magisterskiej. No i przepadłam. Przelot balonem najstarszym statkiem powietrznym jest niepowtarzalnym przeżyciem.
Od razu widzę bracia Montgolfier, potem tak. Zawody Gordona Bennetta. Takie mam skojarzenia pierwsze z balonami.
Tak jest. Każdy uczestnik takiego lotu zapamiętuje go już do końca życia i nic nie równa się z możliwością oglądania malowniczych krajobrazów z perspektywy ptaka. W dodatku całkowicie otwartej przestrzeni. Nie ograniczają nas okna czy ściany samolotu, tak jak jesteśmy w samolocie. Możemy czuć świeże powietrze dookoła nas. Można powiedzieć, że wręcz płyniemy wśród chmur i możemy je prawie już dotykać palcami.
No dobrze, ale to no tak, nie ma strachu, że jesteśmy...
Do tego podchodzę, ale to się rodzi moja natura artystyczna. Tak.
Nie ma strachu podczas takiego lotu, że jesteśmy całkowicie zdani na prądy powietrza. Nie jesteśmy w stanie sterować tym balonem. Przecież no chyba, że możemy tylko pionowo, góra-dół, tak? Możemy zapalać, podgrzewać powietrze albo przestać je podgrzewać, tak? I wtedy balon będzie osiadał. Jak to wygląda w praktyce?
Właściwie można powiedzieć, że jesteśmy w innym punkcie odniesienia, będąc w balonie, bo lecimy razem z wiatrem i będąc w tym prądzie powietrza, nie czujemy tego powietrza, znaczy czujemy powietrze, ale nie czujemy jego prędkości, bo się poruszamy razem z tą prędkością. I tak jak pan tutaj powiedział, to jest takie żeglowanie, tylko że w powietrzu możemy na różnych wysokościach, w różną stronę wieją wiatry i możemy, poruszając się pionowo góra-dół, czyli podgrzewając lub ochładzając, czy nie podgrzewając balon, bo się sam będzie ochładzał, jakby kontrolować wysokość i w tym momencie kontrolować jakby troszeczkę kierunek, w którym my chcemy lecieć. Wiadomo, że to nigdy nie jest taka pełna kontrola. I ktoś mi kiedyś powiedział, pani Magda, ale pani nigdy nie wie, gdzie pani wyląduje tym balonem. I ja mówię, tak, i to jest właśnie fascynujące.
To jest
tak jak w życiu, nigdy nie wiemy, gdzie wylądujemy. Ale najważniejsze jest to, że można zobaczyć też wszystko z innej perspektywy. Nabrać dystansu do problemów i jeszcze bardziej uszanować życie. Być wdzięcznym za to, że jesteśmy i że istniejemy tu i teraz. Ale... No i tą licencję pilota i mechanika balonów na ogrzane powietrze mam już 16 lat i tak to.
Ale widać też tutaj po pani tutaj projektach, że wszystkie te umiejętności nabyte czy wcześniej, czy teraz stara się pani łączyć i pani to czyni nieustannie i to też poszerza gdzieś wartość tych projektów i pomysłów. Tak to możemy chyba podsumować.
Tak, zgadza się. Tutaj też chciałam go powiedzieć właśnie, że ta cała wiedza pozwala mi na tworzenie kolejnych projektów. Na przykład projekt Balonodromu powstał jako właśnie szpital onkologiczny dla dzieci. i w ogóle zdobył też pierwszą nagrodę.
Co to jest balonodrom?
To jest to, co
kojarzy mi się z kosmodrom.
Tak, to jest ten właśnie port dla balonów na Uwięzi, gdzie można balonem wylecieć nad miasto na 300 metrów i z powrotem wrócić do niego. I ten cały budynek to jest właśnie albo właśnie kawiarnie, restauracje, czy muzeum lotnictwa, ale też właśnie stworzyłam z takiego właśnie balonodromu szpital onkologiczny dla dzieci, bo stwierdziłam, że dla dzieci, które chorują właśnie, tak jak ja chorowałam w wieku 15 lat, danie im takiego marzenia, możliwości lotu, czy rozbudzenia pasji
do lotnictwa,
kiedy one stwierdzą, że chce być pilotem, tak, to jest terapia, to jest niesamowita terapia, która pozwoli im pokonać, tak, pokonać chorobę i mieć to marzenie, które ich przytrzyma przy życiu, tak jak prawdopodobnie mnie ten Leonardo przytrzymał. Kolejnym projektem, który też powstał, był projekt Urban Pixels, czyli czyste powietrze w miastach. Poprawa jakości powietrza w miastach, to jest cała praca naukowa opublikowana w Springerze również. Też da się i też przy pomocy balonów, ale to już historia na inną też opowieść. Powstała też Akademia Leonardo da Vinci, Złoty Wiek dla seniorów. Projekt dla harmonizowania umysłu i ciała śladami życia Leonardo da Vinci. Przepiękny projekt, który też dostał nominację do Światowej Nagrody w Tokio. To najlepszy projekt dla seniorów na świecie. Vinci Fit Art, radość życia. Piękny też projekt, gdzie ludzie mogą odnaleźć harmonię umysłu i ciała, odzyskać ciekawość i radość życia. Vinci Lex dla dobra sprawy. Vinci Power Nap, no to już mówiliśmy tak. O tym projekcie, kawiarenki snu, to wszystko. I projekt Kokonarium. Przepiękny projekt, pokój dla dzieci w żałobie. Pomoc we wsparciu dzieci po stracie rodzica. To był projekt zrealizowany z Fundacją Zaczytanie i Kulczyk Foundation w 2016 roku w hospicjum w Palium. Czyli to jest miejsce dla dzieci, które tracą tego rodzica i zostają bez. To jest miejsce, w którym pani psycholog może w sposób bezpieczny przeżyć z nimi te ciężkie chwile i jakby oswoić się z trudno oswajalną rzeczywistością. No i te odkrycie mechanizmu patofizjologii COVID.
No to już tutaj szerzej mówiliśmy.
I ostatnie, bardzo ważne, też mam odkrycia w dziedzinie fizyki, kosmologii i medycyny kosmicznej, które zostały właśnie opisane w pracy naukowej, opublikowanej w IAC 2020 i wielu innych publikacjach naukowych. Więc powiem tak, doświadczam życia i smakuję go we wszystkich dziedzinach i mam niegasnącą ciekawość i cieszę się z tego, że mogę to wszystko łączyć. Ta wiedza jednak jest potrzebna, bez tej wiedzy trudno byłoby to połączyć, więc faktem, że to wszystko też jest kosztem mojego życia, można powiedzieć prywatnego, bo to poświęcam się temu w całości, ale mam z tego wielką frajdę.
A my się cieszymy, że możemy panią zaprosić że mogliśmy panią zaprosić do studia, żeby porozmawiać
tak.
O tych wszystkich kwestiach, a chciałoby się jeszcze poświęcić na to kolejne kwadranse.
Ale niestety czas dobiegł końca tym razem.
Właśnie.
Rozmowa była bardzo ciekawa i dziękujemy za nią.
Dziękuję. Ja tylko szczerze, jeżeli mogę dodać jeszcze jedno zdanie. Tak sobie myślę, że przy tych wszystkich dużych projektach, czy takich projektach, które zmieniają, jakby wspierają ludzkość, wspierają środowisko, może niekoniecznie od razu dostarczają wielkich pieniędzy, bo tak jak moglibyśmy powiedzieć, jak tutaj znaleźć teraz inwestorów do tych projektów, to nie jest takie łatwe w momencie, kiedy ten projekt jest poprawiający jakoś, a nie wiadomo jeszcze, jak na nim zarobić i inwestorzy nie wiedzą, jak do tego podejść. Tak sobie głośno myślę, Leonardo da Vinci miał takiego cudownego mecenasa w postaci króla, który go wspierał i pozwalał mu tworzyć. I tak myślę sobie, że chyba dzisiaj byłoby cudownie, żeby tacy mecenasi sztuki i nauki gdzieś się znaleźli i takie projekty, może nie do końca w cudzysłowie kasowe, tak, ale wspierające zdrowie i jakość ludzi, ludzkości i planety mogli wspierać.
I tego pani życzymy, jak również wszystkim innym odkrywcom i wynalazcom w naszym kraju, a pewnie i nie tylko. A państwu dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji Pomoże Nauka Świat, którą dla państwa prowadzili Sławomir Niechczyński
i Przemysław Ruć. Zapraszamy państwa na kolejny odcinek.
Pomoże Nauka Świat.